Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten czwartkowy, ostatni dzień sierpnia. Nie wiem, czy to czujecie. Kończymy wakacje. Kończymy wakacje i kończymy tak naprawdę miesiąc. Jestem ciekawa, jaki był dla Was ten sierpień. Możecie się podzielić tym, jakie macie refleksje 31 sierpnia na temat tego, jaki ten miesiąc był dla Was. Dla mnie był bardzo. Może nie chcę powiedzieć, że trudny, ale nowy, na pewno nowy to jest dobre słowo. Też dzisiaj będę dużo o tym mówić, ponieważ jak widzicie, nadaję z nowego miejsca. Nadaję z nowego miejsca, z zupełnie innej lokalizacji, nawet geograficznie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam z miasta Żory w województwie śląskim, mojego miejsca, nowego miejsca stacjonowania, w którym bardzo jestem z tego rada, działa Klub 555, więc będę się mogła z Wami, Żorzanie, tutaj w Żorach spotykać i celebrować rozwój osobisty. Więc napiszcie mi proszę w komentarzach, jaki był dla Was sierpień. Dla mnie był nowy, był często trudny i właśnie ten miesiąc przeprowadzki bardzo mocno mnie zainspirował do dzisiejszego odcinka. Myślę, że to będzie jeden z tych odcinków, który zostawi znowu dużo w Was refleksji, różnych przemyśleń. Czasem mi się takie odcinki zdarzają, jakbym z nazwy wymieniała, to Wy wiecie. Jak tu ostatnio byłam w klubie i powiedziałam, że jest taki odcinek o niedawaniu dobrych rad, to dostałam, słuchajcie, nie przesadzam, chyba ze 40 wiadomości od Was, poproszę o link. Myślę, że to może być taki odcinek, który Wam pewne rzeczy trudne poukłada. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dlatego, że właśnie teraz szczególnie mocno wchodzimy w taki okres nowości i mówię to teraz bardzo mocno do na przykład rodziców dzieci, którzy być może już jutro, być może w poniedziałek odprowadzają swoje pociechy do nowego przedszkola, albo do nowej szkoły, albo do nowej klasy, bo być może dziecko zmienia wychowawczynię w trakcie szkoły podstawowej. A być może po prostu jesteście w jakimś swoim procesie zmiany i mam nadzieję, że to, co dzisiaj, czym się z Wami podzielę, będzie dla Was wnoszące, o, tak chyba najlepiej bym to nazwała, zmieniające Waszą perspektywę, ponieważ tryb awaryjny, a o nim dzisiaj będziemy mówić, o zrozumieniu siebie i innych ludzi w trybie awaryjnym działa w sposób, który powoduje, że przestajemy być sobą. Przestajemy być sobą, ale jednocześnie, że jest to taka też duża przestrzeń do bardzo dużych skoków kwantowych w naszej zmianie, pod warunkiem, że podejdziemy do tego procesu dobrze. Ja postawię taką tezę, że tryb awaryjny może sprawić, że pewne rzeczy w naszym życiu się skończą definitywnie, w rozumieniu się rozpadną, ale też tryb awaryjny może sprawić, że z tych właśnie takich trudnych czasem emocji, trudnych doświadczeń możemy wyciągnąć coś nowego, pięknego. I tu od razu Was odsyłam, będę pewnie odsyłać jeszcze dzisiaj kilkukrotnie. Tak a propos, jak ten temat rezonuje z Wami też, bo jesteście na moim Instagramie, a z tymi z Was, którzy jeszcze na Instagramie moim nigdy nie byli, to Was zapraszam, bo wczoraj opublikowałam właśnie taki post, który opowiada o eksperymencie, o którym opowiem Wam za moment. I mówi, i takie wiecie, stwierdzenie rzuca, że kiedy zamykają się jedne drzwi, to otwierają się inne drzwi, i często ten proces on jest ładny, kiedy my sobie o nim myślimy już z perspektywy czasu, po wielu miesiącach, latach, ale kiedy jesteśmy w środku tej zmiany, ona jest bolesna, ona jest trudna, to właśnie bardzo często włącza nam się tryb awaryjny, i w momencie, kiedy to się dzieje, powiedzieć komuś: o, to też przeminie, będzie super, no to jakby potrzeba naprawdę dużego dystansu i pracy nad sobą, żeby umieć powiedzieć sobie: okej, okay, będzie lepiej. W momencie, kiedy jest źle, bardzo często wychodzą z nas różne schematy, o których zapomnieliśmy już, że je mamy. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Więc ten odcinek dedykuję procesowi, słuchajcie, bardzo mocno procesowi zmiany. I tak sobie mam na dzisiaj dwa cytaty dla Was. To jest książka, którą już tutaj w klubie pokazywałam wiele razy i wiem, że wielu z Was już ją kupiło. A ci z Was, którzy jeszcze jej nie kupili, będą mieli na to pewnie po dzisiejszym odcinku okazję, jeśli będą chcieli. Moc dobrych słów. Matt Haig jest autorem tej książki. To jest taka książka na takie myśli, które zatrzymują, Nie jest to czytadło tak zwane, tylko to są raczej po prostu myśli do refleksji. I zaczynam dzisiejsze nasze spotkanie, słuchajcie, od takiej. Rośniemy dzięki trudnym chwilom. Wzrost oznacza zmianę, a kiedy wszystko jest łatwe, nie mamy powodu, by się zmieniać. I to jest w ogóle bardzo ważne zdanie. Kiedy wszystko jest łatwe, nie mamy powodu się zmieniać. Rozwijają nas najboleśniejsze chwile w życiu. Kiedy ból ustępuje, zostaje miejsce. Miejsce, które możemy wypełnić życiem. I chcę Wam powiedzieć, że do tego naszego dzisiejszego spotkania zainspirowało mnie doświadczenie, które mnie zaskoczyło. A mianowicie po 10 latach życia pod jednym adresem zdecydowaliśmy się jako rodzina przeprowadzić. I muszę Wam powiedzieć, że w ogóle tą gotowość na przeprowadzkę mieliśmy już od wielu lat. W zasadzie od prawie ponad 3 lat, prawie 4, ale COVID po prostu, najnormalniej w świecie COVID nam pierwsze nasze plany pokrzyżował, ponieważ my już od samego początku chcieliśmy naszego syna posłać do szkoły tak zwanej alternatywnej albo do jakiejś szkoły, która będzie go mądrze i dobrze wspierać, ponieważ jest dzieckiem bardzo wrażliwym, empatycznym, emocjonalnym, co uważam, uwaga, za bardzo duży zasób. I on poszedł do szkoły publicznej, ale daliśmy sobie taki pakt rodzinny, że będzie w niej tylko 3 klasy i kiedy będzie zmieniał pomiędzy 3. a 4. klasą wszystko tak naprawdę, a propos zmiany, to my wtedy poszukamy takiej szkoły, która nam najbardziej odpowiada, a tym samym będziemy się musieli przeprowadzić, bo takiej szkoły w miejscu, w którym mieszkaliśmy, nie było. I ona się nie pojawiła przez 3 lata. I teraz opowiadam Wam o tym, ponieważ ja już byłam na tą przeprowadzkę gotowa. Zresztą miałam tu być z Wami tydzień temu i internet w tym nowym miejscu po prostu mnie zawiódł. W związku z tym, kiedy Fryderyk leciał do Tajlandii, ja miałam tutaj poprowadzić klub dla Was i zrobiła to Ania Oszajca, ponieważ mój internet odmówił posłuszeństwa. Ale do rzeczy. 4 lata przygotowywania się do pewnego procesu. Wiemy, że będziemy zmieniać miejsce mieszkania, wiemy, że będziemy zmieniać szkołę. W teorii wiemy, co to oznacza, że trzeba przewieźć pół swojego życia, spakować je do kartonów, przenieść z miejsca w miejsce, a mimo wszystko, kiedy sobie siedzę dzisiaj po tych prawie 3 tygodniach procesu, właśnie z jednej strony otwierania nowego miejsca, z drugiej strony domykania starego miejsca. I wszystkiego, co się wydarzyło przez ostatnie 3 tygodnie, to teraz pół żartem, pół serio powiem, że zastanawiam się grubo nad tym, czy nie zrobić certyfikacji persolog. Ci z Was, którzy są tu w klubie dłużej, to wiedzą, bo Fryderyk bardzo często persologiem po prostu mówi. To jest test psychometryczny, który pozwala sprawdzić, jaki mamy typ osobowości. I śmieję się o tym, że powinnam zrobić tą certyfikację po to, żeby zacząć robić webinary i kursy, jak się nie rozwieść podczas przeprowadzki. Na przykład. Dlaczego, słuchajcie? Dlatego, że okazało się, że z obojga nas, nasz syn na całe szczęście przez tydzień spędził fajne, że tak powiem, wakacje u babci i nie był i nie doświadczał tych scen czasem dantejskich. Ale słuchajcie, przeprowadzka wyciągnęła tak samo jak z mojego męża, jak ze mnie, bardzo dużo schematów, o których nie mieliśmy na co dzień pojęcia, że je mamy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy siedzisz, i to jest teraz to, co powiem, jest bardzo ważne. Kiedy siedzisz w takim środowisku zamkniętym, wstajesz z tego samego łóżka, w którym śpisz od wielu lat, wkładasz na nogi te same kapcie, idziesz do tej samej łazienki, robisz te same rzeczy, od małych rzeczy po duże rzeczy ciągle tak samo i wszystko działa, w cudzysłowie działa, bo nie zawsze działa, ale wiecie, dla mózgu działa, bo teraz będziemy o tym mówić z perspektywy neurobiologii. To mózg mówi: OK, jesteśmy bezpieczni, wszystko jest OK. Myliśmy zawsze w tej łazience te zęby prawą ręką o tej godzinie, i nagle okazuje się, że przeniesienie się do nowego środowiska powoduje, że mózg robi: o, a co tu się dzieje? A gdzie ja jestem? A gdzie jest moje bezpieczne miejsce? I to bezpieczne miejsce ono może dotyczyć, to nie jest fizyczne miejsce. To bezpieczne miejsce to jest schemat, to jest odtworzenie czegoś, co przez wiele lat odtwarzaliśmy, coś, co robiliśmy przez wiele, wiele lat i do czego on jest przyzwyczajony, że jesteśmy w tym genialni, bo robiliśmy to setki razy, tysiące razy, być może więcej niż 1000 razy. I nagle on robi takie: o, a co tu się dzieje? I to jest już pierwszy moment, w którym się mogą stać dwie rzeczy. Po pierwsze, on może zacząć do nas mówić więcej niż o, czyli może na przykład zacząć do nas mówić, nie rób tego, nie wiem, nie potrafisz tego zrobić, nie wiesz, jak to zrobić, no bo robisz to po raz pierwszy. Ale druga rzecz jest taka, że on może wywoływać w nas bardzo duży dyskomfort i w takich momentach zaczynają z nas wychodzić różne, ja to nazwa, wiecie, tak teraz uroczo, z dużą troską, takie demony. Demony z poziomu zaczynamy się kłócić o rzeczy, które no, w normalnym życiu by nas nigdy w życiu nie sprawiły, że zaczynamy się spierać czy kłócić. Zaczynamy się czuć niekomfortowo z zachowaniem osób, z którymi jesteśmy. Ja miałam takie, słuchajcie, taką refleksję, że patrzyłam sobie, zresztą to nie jest przypadek, bo już widzę, że piszecie, ja patrzę tu, a nie na ekran, ale co jakiś czas zerkam na czat. Przeprowadzka jest jedną, nie sprawdziłam tego, ale z najtrudniejszych doświadczeń w życiu dorosłego człowieka. Zaraz po śmierci bliskiego, po rozwodzie, trzecia albo czwarta rzecz na liście najtrudniejszych doświadczeń w życiu dorosłego człowieka. I teraz można by sobie powiedzieć, czemu? Nie dziwi nas na tej liście rozwód, nie dziwi nas na tej liście utrata kogoś bliskiego. Czemu przeprowadzka? Przecież w teorii powinno być super, jedziesz do nowego miejsca, urządzasz nowe miejsce, jest super. Ale tak naprawdę chodzi właśnie o to, że my jesteśmy wyjęci ze środowiska, w którym czujemy się bezpiecznie, dobrze. I wsadzeni do innego środowiska, w którym nasz umysł, a to jest, wiecie, tak się wydaje, nie wiem, kiedyś ostatni raz przeprowadzaliście, ale tam tak naprawdę pojawia się masa, szczególnie właśnie, bo jak ktoś pisze tu przed momentem, że się, Caroline pisze, że się ciągle przeprowadza, to może tak nie jest, ale jak się siedziało, jak w naszym przypadku, 10 lat w jednej, że tak powiem, miejscówce, to nagle przeniesienie tych wszystkich rzeczy przez ileś dni, gdzie jest łyżka, gdzie jest szklanka, gdzie są skarpetki, gdzie my to wszystko trzymamy, i to są najmniejsze problemy. My się zaczynamy spierać i kłócić, słuchajcie, w takich sytuacjach. Na przykład, podam wam bardzo życiowy stąd. Czy odłożyć ileś spraw i skręcać meble? I skręcać meble samemu, ponieważ potrafimy to zrobić i w sumie tak jest taniej, oszczędniej i w ogóle na milionie poziomów naturalniej. Czy na przykład zamówić kogoś, kto przyjdzie i skręci te meble po to, żebyśmy mogli robić coś innego. I teraz na co dzień nie mamy takich dyskusji, ale kiedy jesteśmy w tym trybie awaryjnym, to nagle okazuje się, że spieramy się o różne rzeczy. I ja wam podaję przykład tej przeprowadzki, ponieważ jest on dla mnie żywy, ale chcę wam powiedzieć, że ja tego typu rozmowy prowadzę od wielu lat na szkoleniach, warsztatach z osobami, które na przykład mają trudność z wychowywaniem swoich nastoletnich, dorastających dzieci. Kiedy nagle się okazuje, że jesteśmy w nowej sytuacji, bo nasz syn, córka ma 14-15 lat, zaczyna inaczej się zachowywać, zaczyna inaczej komunikować, zaczyna inne emocje przeżywać, i nagle w małżeństwie, w którym była zgodność co do tego, jak wychowujemy nasze dzieci, zaczyna się pojawiać rozłam. I bardzo często jest tak, że na przykład kobieta chce dać temu dziecku przestrzeń, wolność, wiecie, takie zaopiekowanie z poziomu emocji z zaufaniem, a mężczyzna na przykład może w tym czasie chcieć, to jest przykład, słuchajcie, nie czepiamy się go, ale takie są tendencje czasem, może na przykład chcieć wnieść w to wychowanie więcej zasad. Więcej jakiegoś takiego właśnie trzymania za rękę pewnych spraw, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa w tym wszystkim. I tak naprawdę popatrzcie, że nie ma znaczenia, którą z tych sytuacji wymieniamy, wszystkie są o naszym braku poczucia bezpieczeństwa i chęci odzyskania tego poczucia bezpieczeństwa, a kłócimy się o sposób. Kłócimy się o sposób, kłócimy się tak naprawdę często, czy spieramy, nawet sami ze sobą. Spieramy się o to, jaki z tych sposobów, metod jest najlepszy. I teraz, jak o tym mówię, to myślę sobie właśnie o wszystkich tych sytuacjach, i dlatego też między innymi postanowiłam się z wami dziś podzielić tym tematem, bo może na przykład już w waszym domu zaczynają się trudne rozmowy na zasadzie: ojej, muszę wrócić do szkoły. Może wasze dzieci to przeżywają. Moje na pewno to przeżywa, ponieważ idzie do nowej. Może to jest trudne doświadczenie. I teraz bardzo często w takich sytuacjach tego trybu awaryjnego z nas wychodzą te automaty, czyli jak ja zostałem nauczony, nauczona myśleć o tej sytuacji. Jak ja zostałem nauczony, nauczona w w tej sytuacji operować. My nie, jakby często robimy to w sposób nieświadomy, czyli po prostu odpalamy ten automat i zaczynamy się kłócić o to, że no ale przecież tak się robi. Nie, no przecież tak się robi. Nie, no przecież tak wygląda świat. I ja was tutaj chcę zatrzymać właśnie w tym miejscu na takich dwóch refleksjach bardzo silnych, bo to, co mówię teraz, być może w ogóle nie jest odkrywcze. I myślę, że dla większości z nas jest to dość takie oczywiste. Ale dwie refleksje, które ja zabrałam z tego, a może nawet trzy, zaraz wam powiem, jak będę gadać, z tego doświadczenia są takie. Pierwsza, nie da się wyjść z tych trybów i schematów i zmienić czegokolwiek, jeżeli my nie będziemy świadomie zarządzać swoim zasobem. I teraz, co to oznacza? Bardzo wam polecam w ogóle poczytanie wszelakich książek na temat tak zwanej teorii poliwagalnej. To jest taka teoria, która mówi, że my doświadczamy w zdecydowanie większym stopniu niż tylko w stopniu emocjonalnym, myślowym, bo tak naprawdę nie tylko się w nas w takich sytuacjach pojawiają emocje, nie tylko się pojawiają w nas myśli, ale też bardzo reaguje na te wszystkie sytuacje nasze ciało. I teoria poliwagalna mówi o takich trzech trybach, w których jesteśmy. Ja zostawię bokiem wszystkie sytuacje ekstremalnie traumatyczne, które mogą doprowadzić do naszego zamrożenia ciała. To nie jest dzisiaj temat na odcinek. Ale gdybyśmy zostawili pozostałe dwa tryby w teorii poliwagalnej, to jeden z nich to jest właśnie tryb awaryjny, czyli taki tryb, w którym my czujemy zagrożenie z powodu zmiany otoczenia, naszych okoliczności, a drugi to jest taki tryb, w którym czujemy się bezpieczni, w którym się czujemy dobrze, w którym ładujemy baterie. To, uwaga, te dwie rzeczy możemy też porównać do bycia w strefie komfortu i wyjścia ze strefy komfortu. Bardzo ważne, w rozwoju osobistym często powtarzane. I teraz, jeżeli jestem w trybie awaryjnym, to teoria poliwagalna, w której bardzo mocno, nie tylko wierzę, ale nią żyję, mówi, że nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany, będąc w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny jest jakimś produktem ubocznym naszego poczucia właśnie zmiany, a tym samym poczucia zagrożenia, ale żeby móc dokonać realnej zmiany, my musimy się poczuć spokojni i bezpieczni. I teraz, jak wam to mówię, mam nadzieję, że już wam się tak odpalają synapsy. Co to oznacza? Bardzo często, kiedy się cofamy do tyłu i mówimy o jakichś doświadczeniach sprzed pół roku, roku, 2 lat, 5 lat, 10 lat, mówimy, to było trudne, ale uważam, że było ważne. I wiecie, dlaczego potrafimy tak powiedzieć o doświadczeniach sprzed miesiąca, sprzed pół roku i 10 lat? Dlatego, że moment, w którym o tym mówimy, to jest już moment, w którym my jesteśmy bezpieczni. Czyli my możemy ocenić to, wyciągnąć z tego wnioski, nauczyć się na tym, ponieważ się uspokoiliśmy, ponieważ się poczuliśmy bezpieczni. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć w momencie, kiedy jesteśmy w trybie zagrożenia. Kiedy jesteśmy w trybie zagrożenia, nasz umysł jest skupiony tylko na jednym: wyjść z tego stanu. To jest moment, w którym się cofamy. To jest moment, w którym cofamy się do przeszłości, do schematów, które dostaliśmy, kłócimy się, jesteśmy reaktywni, mówimy sobie nieładne rzeczy, mówimy sobie, krzywdzimy się w takim stanie. I to nie jest przypadek, że jest takie mądre powiedzenie, wiecie, z ludu, które mówi: nie rozwiązuj tego problemu teraz, prześpij się z tym. Tak? Prześpij się z tym. Prześpij się z tym, patrz, naładuj baterię, uspokój swój układ nerwowy. Tego to ja teraz dopowiadam dla was, ale tak naprawdę tak jest. Potrzebujemy, uwaga, ktoś to już napisał. Mam nadzieję, że to czujecie. Mateusz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Żeby wyjść ze strefy komfortu, potrzebujemy naładować baterię w strefie komfortu, a jeśli ich nie naładowaliśmy i wywali nas, to musimy wrócić z powrotem do strefy komfortu, poczuć się bezpiecznie, żeby dokonać zmiany. Mam nadzieję, że to czujecie, bo to jest mocne. I teraz teoria poliwagalna mówi, że przykładowo nie jesteśmy w stanie namówić naszego dziecka. Jeśli czujemy, że chcemy, nie wiem, wymyślam, żeby ono jadło zupę pomidorową, a nie lubi, albo jeżeli chcemy, żeby ono się nauczyło jeździć na rowerze, a ono nie lubi, albo się boi, jeżeli chcemy, żeby zmieniło szkołę, i przeżywa to emocjonalnie i płacze, to jeżeli my wpędzimy to dziecko w jeszcze mocniejsze emocje, to jest prawie pewne, że to doświadczenie stanie się dla niego za jakiś czas traumą. Natomiast jeżeli my chcemy, żeby to dziecko tej zmiany dokonało, i teraz mówiąc dziecko, mówię też o nas samych, to my musimy wrócić do tego poczucia bezpieczeństwa w dowolnej formie. To może być poczucie bezpieczeństwa w jakiejś relacji z kimś. To może być na przykład siąść naprzeciwko siebie, my to zrobiliśmy z moim mężem, popatrzeć na siebie i powiedzieć: Boże, jakie to jest dla mnie trudne, Boże, jakie to jest dla mnie ciężkie, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. To mnie wywala, to mnie wywala, to mnie boli, z tym jest źle. I samo porozmawianie o tym powoduje, że my się uspokajamy, nasz układ nerwowy się uspokaja, i w momencie, w którym my się uspokajamy, możemy dopiero dokonać tej zmiany. Czyli tak naprawdę tryb awaryjny powoduje, że my jesteśmy w takim trybie przetrwaniowym, w takim trybie, w którym my nie robimy kroku do przodu, tylko my robimy krok do tyłu, i żeby móc zrobić krok do przodu, to my musimy się uspokoić. Metod uspokajania, słuchajcie, jest milion, ale takie najbardziej często powtarzane to jest praca albo przez relacje, relacje w ogóle jako tryb w ogóle w teorii poliwagalnej, tryb taki właśnie bezpieczeństwa, homeostazy, dobrostanu, wiązany jest z dwoma rzeczami, czy z wieloma rzeczami, ale tak na skróty, z dwoma rzeczami: z naszą relacją z innymi i z naszą relacją z samymi sobą. I co mam na myśli? O ile relacje z innymi są dość proste do wyjaśnienia, bo po prostu chodzi o to, że potrzebujemy innych ludzi, ich wsparcia, dzielenia się, mówienia o tym, że jest nam trudno, żeby się uspokoić, ale relacje z samymi sobą, oddech, być może medytacja, jakaś wizualizacja, pójście do lasu, pobycie z naturą. Natura nas bardzo natychmiast uspokaja. Czyli zamiast stać i kłócić się: nie, ja mam rację, nie, ty masz rację, nie, ja mam rację, nie, ty masz rację, zrób trzy wdechy, trzy wydechy, idź do lasu. I teraz dopiero w momencie, kiedy dasz sobie tą przestrzeń, ja też będę o tym pisać post jutro na Instagramie, dopiero w momencie, kiedy będziesz w miarę spokojny, ja nie mówię super spokojny, ale w miarę spokojny, to dopiero wtedy ta zmiana się może wydarzyć. I teraz bardzo ciekawe, słuchajcie, bo to jest dopiero spostrzeżenie numer jeden o trybie awaryjnym. Bardzo ciekawe doświadczenie zrobił Google na, jak podają źródła, około 12 tysiącach ludzi. I to doświadczenie, jak je przeprowadzić, znajdziecie je na moim ostatnim poście na Instagramie, ale opowiem wam o jego efektach. To doświadczenie polegało na tym, żeby sprawdzić, czy jakby trudne doświadczenia, które nam się w naszym życiu wydarzyły, ludzie chcieliby wymazać. I to się w ogóle nazywa po angielsku eraser test, czyli test wymazywania. Ten test tak naprawdę zakładał bardzo jakby taki prosty wniosek w zbadaniu, czy jeśli doświadczyłaś, i to jest pytanie, które tobie też zadaję teraz, czy jeśli doświadczyłeś czegoś bardzo trudnego w przeszłości i ja bym ci powiedziała, możemy się cofnąć i wymazać to doświadczenie, ale uwaga, nie tylko samo doświadczenie, wymazać wszystko związane z tym doświadczeniem. Czyli przykładowo wymazać przyjaciół, których poznałeś w tym czasie, czy znajomych, wymazać twoje doświadczenie rezyliencji, która się wzmocniła, wymazać sytuacje, które są wynikiem tej sytuacji. Czyli, nie wiem, na przykład zwolniono cię z pracy, ale dzięki temu dostałeś nową propozycję. To czy gdybyśmy wymazali nie tylko samo doświadczenie, ale wymazali wszystko wokół tego doświadczenia, czy chciałbyś, uwaga, ludzie w Google zadali 12 tysiącom ludzi to pytanie, czy chciałbyś w tej sytuacji, wy mi tu napiszcie, czy chciałbyś w tej sytuacji, gdybyśmy wymazali wszystko inne, czy chciałbyś, żeby ta sytuacja, to doświadczenie zostało wymazane? Wy mi piszcie, czy byście chcieli. Ja sobie tu będę zerkać i patrzeć, co piszecie. Bardzo się cieszę, że ten odcinek wniósł dużo i wnosi dużo. Niektórzy piszą tak, popatrzcie, niektórzy piszą nie. Ale uwaga, 99,9% badanych powiedziało, uwaga, absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że te trudne właśnie doświadczenia, nie wiem, czy pamiętacie ten cytat, który ja wam przed chwilą przeczytałam. To są dokładnie te momenty, kiedy my wzrastamy. Wiecie dlaczego? Bo kiedy my wstajemy sobie, wracając do tego naszego codziennego Wstaję w tym samym łóżku, wkładam buty do tych samych kapci, idę myć zęby tą samą ręką w tej samej łazience, to tam my nie mamy przestrzeni, żeby spojrzeć na siebie i powiedzieć: o, to bym chciała zmienić, to bym chciała, żeby było inaczej, bo to powtarzasz i mózg to lubi. Natomiast kiedy się pojawia zmiana, kiedy jest takie targnięcie i nagle patrzysz: ja pierdzielę, ja się tak zachowuję w takich sytuacjach, to jest tak, jakby stanąć obok, popatrzeć na coś i powiedzieć: ej, to nie jest już moje. Jakby to jest, wiecie, to jest bardzo mocne. Ja tego doświadczam, prowadząc taki warsztat Umysł ponad emocjami, w którym pracujemy nad przekonaniami. To nie jest moje i ja nie chcę tak dalej. Jeżeli chcecie, słuchajcie, w ogóle na taki warsztat się udać, to ja tutaj wrzucę, albo może mój ukochany mąż, który jest teraz w tle i tego słucha, będzie jeszcze zdążył, ma taką przestrzeń, żeby wrzucić Wam tutaj link do konsultacji z moim zespołem, żeby on Wam opowiedział o takim warsztacie. Ale słuchajcie, to jest taki gruby moment, kiedy patrzysz na coś, na siebie i mówisz sobie: to nie jest moje, ja tak nigdy nie chciałam myśleć, ja tak nigdy nie chciałam się zachowywać, ja chcę to zmienić. I żeby to zmienić, musisz wyjść do tego trybu awaryjnego na moment, żeby to zobaczyć, pooglądać, ale potem, i to jest najważniejsze przesłanie, uwaga, potem musisz wrócić z powrotem do strefy bezpieczeństwa, uspokoić się i powiedzieć: dobra, okej, co ja mogę zrobić? Jak ja to mogę zrobić? I czasem te doświadczenia są nie aż tak traumatyczne, że możemy to zrobić w miarę szybko. Czasem te doświadczenia są cholernie trudne. I muszę Wam powiedzieć, że miałam wczoraj taką dyskusję z dziewczyną, która napisała w komentarzu pod właśnie Instagramem moim: to nie jest takie łatwe, to trzeba przepracować. Co to znaczy przepracować? Wiecie, ja nie, to jest jedno z moich najmniej ulubionych sformułowań. Ja nie uważam, że człowiek jest w stanie przepracować definitywnie do końca życia cokolwiek. To tak jakby powiedzieć, że wyjeżdżam swoim plugiem w pole, zaoram to pole, zasieję i ono do końca życia będzie, swojego życia, to pole zawsze takie samo. Ono będzie za tydzień inne, bo tam na tym polu coś urośnie, za 3 miesiące będzie inne, bo jak, nie wiem, zgnije. My jesteśmy żywymi istotami i nie jesteśmy w stanie przepracować czegoś na zawsze. My możemy pracować nad tym, ale nie mamy żadnej gwarancji, że to nie wywali za pół roku, za rok, za 5 lat. I dlatego tym bardziej to, o czym Wam dzisiaj mówię, jest tak ważne, bo kiedy my budujemy zaufanie do siebie, że my potrafimy uspokoić się, wrócić do tego konstans w momencie, kiedy jest trudno, wyjść z tego trybu awaryjnego, to uwaga, bardzo ważne, my przestajemy mieć pretensje do siebie i wszystkich około, że jak ty się możesz tak zachowywać? No możesz. Jeżeli się nie czujesz bezpiecznie, to uwaga, jeśli jeszcze to nie wybrzmiało, to i ty, i wszyscy dookoła ciebie będą się zachowywać, w cudzysłowie, najgorzej. Najgorzej, jak potrafią. Nie dlatego, że chcą, dlatego, że się boją. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ja, jak robię, wiecie, już były 4 wyzwania, wyzwania bój się i rób, które powołaliśmy tu wspólnie jako 14 nawyk w klubie. I to wyzwanie będzie miało za dosłownie 3 tygodnie kolejną, piątą edycję. Pewnie wrócę tu do Was za tydzień, dwa z linkiem do zapisu. To ja cały czas to powtarzam. Żeby zrobić coś odważnego, nie można tego robić z poziomu trybu awaryjnego do granic. Trzeba się uspokoić na tyle, ile można, żeby to zrobić. I to bać się zrobić nie z poziomu umieram, tylko znaleźć takie bać się, które też ekscytuje. I to jest taki, słuchajcie, wniosek bardzo ważny, numer jeden. Ale drugi wniosek jest taki właśnie, że my się boimy tych momentów zmiany, my się boimy tego przyglądania się sobie, my odkładamy, my robimy wszystko, żeby się nie zmierzyć z tym trudnym, ale właśnie, że to są takie momenty, kiedy my najbardziej wzrastamy, co było w tym cytacie, który przed chwilą Wam przeczytałam, że to jest, wiecie, tak dosłownie. Zmiana to jest taki moment, kiedy najpierw znajdujemy w sobie jakiś kawałek, bardzo często, kiedy się zaopiekujemy sobą, dajemy sobie przestrzeń na to, żeby ten kawałek zmienić, a potem tam coś w cudzysłowie umiera i zostawia miejsce na to światło, o którym było w tym cytacie mowa, więc idąc tym tokiem, mam jeszcze jeden cytat. Ten cytat się z tej książki nazywa Deszcz. Nie musisz myśleć pozytywnie, nie musisz się czuć winny z powodu odczuwania lęku, smutku czy gniewu. Nie powstrzymasz deszczu, mówiąc mu, przestań już padać. Czasem trzeba pozwolić ulewie zmoczyć cię od stóp do głów. Deszcz nigdy nie trwa wiecznie. I pamiętaj, że niezależnie od tego, jak bardzo zmokniesz, nie jesteś tym deszczem. Te złe emocje w twojej głowie nie są tobą. Ty jesteś po prostu osobą przeżywającą burzę. Jeśli wicher cię przewróci, w końcu wstaniesz, tylko wytrwaj. I teraz ja bym dodała jeszcze i zaopiekuj się tym sobą. W tym sobą. Zaopiekuj się w tym sobą. Zaopiekuj się być może przez najbliższe kilka dni. To jest bardzo mocny apel, słuchajcie, ode mnie. Jeżeli twoje dziecko aktualnie przeżywa, płacze, jest mu trudno, ponieważ musi wrócić do szkoły, wakacje się skończyły, boi się tego, co się wydarzy. Mówienie mu, a wiesz, to tak, to wszyscy tak mamy, trudno, no jakoś dasz radę, nie sprawi, że się poczuje bezpiecznie. Siądź naprzeciwko niego, powiedz mu, wiem, że to jest trudne, wiem, że to nie jest łatwe, ale jestem tutaj z tobą. I to jest powracanie do tego bezpiecznego, takiego, wiecie, można powiedzieć, takiego punktu ładowania. Jeśli telefon się rozładowuje, to bierzemy go i podpinamy go pod kabel. I dla nas tym kablem bezdyskusyjnie jest kontakt z innymi ludźmi, poczucie się bezpiecznie w relacji z innymi ludźmi. Jest kontakt z samymi sobą. Więc nie wpadajmy w ocenę. Wiecie, że w klubie tutaj często powtarzamy. Nie wpadajmy w ocenę. Nie mówmy innym ludziom, że są głupi, że są, nie wiem, oceniając ich, że są niedobrzy, że są niefajni, że mają złe intencje, tylko dlatego, że widzimy ich w ich trybach awaryjnych. Być może w takiej sytuacji trzeba włączyć empatię level hard. Może trzeba włączyć, wiecie, taką trochę takie wejście w buty czegoś człowieka i powiedzieć sobie, zadać sobie pytanie, czy ja wiem, na pewno na 100% wiem, czego ta osoba teraz doświadcza. Być może ona doświadczy czegoś tak trudnego, że sobie po prostu nie radzi i przepraszam, straciła swój racjonalny umysł w tym wszystkim. I kiedyś wróci do niej ten rozsądek i ta, że tak powiem, to poczucie, że wszystko jest okej, ale ona się najpierw musi poczuć bezpiecznie. Więc jeśli ja będę dokładać, dowalać, to nie pomogę jej wrócić do swojego punktu dokowania. Więc tak naprawdę popatrzcie, że zamknęliśmy koło. Mam nadzieję, że zamknęliśmy i mam nadzieję, że to było dla was mocne i ważne. Dajcie znać, czy tak było. Zmiana jest cholernie potrzebna, ale w zmianie musimy, o popatrzcie, aż kopnęłam ekran, ale w zmianie musimy bardzo mocno i mądrze zaopiekować się sobą i ludźmi, którzy tą zmianę przechodzą. Jeśli wy potrzebujecie takiego zaopiekowania się swoją zmianą, to tutaj leci już link do konsultacji z moim zespołem. Być może traficie kiedyś właśnie na jakiś proces warsztat wspólnie ze mną. A dla pozostałych z was odsyłam was na mój Instagram, gdzie poczytacie więcej o eksperymencie Google'a i trochę o tym moim podejściu, zamykanie jednej drzwi, otwierania drugich drzwi, a w piątek pojawi się na moim Instagramie post o tym właśnie, co robić w tym momencie, kiedy jest nam trudno, jak się tym zaopiekować jak najlepiej. Bardzo wam dziękuję za dziś. Jak zawsze była to dla mnie ogromna przyjemność. Wiecie, że to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy dla mnie, być tutaj, móc z wami się dzielić moimi refleksjami, przemyśleniami i zostawiać wam kawałek mojej mentalnej sfery tutaj z wami. Jeśli to było dla was wnoszące, dobre, jakościowe, napiszcie mi o tym. Możecie mi napisać na Messengerze w prywatnej wiadomości. To jest zawsze dla mnie ogromnie przyjemna chwila, kiedy to czytam. Dziękuję wam za dziś i życzę wam, aby ten moment przejścia pomiędzy sierpniem a wrześniem, który jest bardzo symboliczny w roku takim szkolnym, żeby tym z was, którzy mają dzieci, pozwolił jak najlżej przejść przez to doświadczenie, a wszystkim innym, aby zmiana stała się mniej bolesna, mniej trudna i lepiej zrozumiana. Dziękuję wam bardzo, bardzo za dziś.